Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaluga, z nami w studiu Rafał Zając, prezydent Stargardu. Dzień dobry panu.
Witam pana redaktora, witam serdecznie państwa.
Panie prezydencie, no listopad to jest taki czas, kiedy samorządowcy, włodarze, prezydenci, wójtowie, burmistrzowie dopinają przyszłoroczne budżety. Tak samo jest w Stargardzie?
Oczywiście tak, tak. Teraz pracujemy i to jest bardzo wytężony czas pracy nad tym, żeby budżet już spiąć i przedłożyć projekt budżetu do Rady.
No to ja widzę, pan przyniósł tutaj już taki wstępny zarys, jakieś odręczne notatki na marginesach. Cały czas jest przeciąganie tej kołdry. Kołdra cały czas pewnie krótka, jak co roku.
Tak, szczególnie jeśli chodzi o tę działalność bieżącą, to jest duży wysiłek, żeby pozabezpieczać jakość życia w mieście, usługi miejskie na określonym poziomie, szczególnie, że koszty rosną, a dochody samorządowe niestety nie są najsilniejsze. Natomiast mimo wszystko, korzystając z tego, że Stargard gospodarczo bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija, korzystając też z tego, że mamy wysoki potencjał i umiejętności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, staramy się nie schodzić z tempa inwestycji, bo to bardzo ważne. Po pierwsze rozwojowo, po drugie ten impuls publiczny, szczególnie w momentach recesji, jest kluczowy tak naprawdę dla całej gospodarki. Więc my z tych wartości w ostatnich latach 80-90 milionów praktycznie nie schodzimy.
Najważniejsze inwestycje w przyszłorocznym budżecie?
Tak, no ogólnie można powiedzieć, że jakby ten budżet dynamicznie cały czas rośnie i po stronie majątkowej i bieżącej. Łącznie w przyszłym roku planujemy wydać prawie 0,5 miliarda złotych w budżecie, więc zaczynamy dochodzić do takich magicznych granic. Pierwszy raz przekroczymy nakłady majątkowe, czyli inwestycje sięgną granicy ponad 100 milionów. Tę granicę w przyszłym roku przekroczymy i będziemy inwestować praktycznie w każdy obszar życia miasta, w których będzie dużo się dziać. W drogach część widać, część będzie kontynuowana, część zadań będzie rozpoczynana. Ja króciutko powiem, w realizacji jest obwodnica północna i w przyszłym roku to będzie 8,5 miliona nakładu na 24 prawie łącznie. To jest ten odcinek między wiaduktem przy ulicy Składowej a ulicą Wieniawskiego, czyli można powiedzieć drugi fragment obwodnicy północnej już wejdzie w ostrą fazę realizacji. Kończyć z kolei będziemy duży kompleks ulic w dzielnicy Kluczewo. Tam jest lotników, kosmonautów Lelewela o łącznym nakładzie 24 miliony 13 przypada na rok 2024. Kolejny duży kompleks, bo to dla Starówki gigantyczna inwestycja, to przebudowa kompleksu ulic na Starówce Chrobrego, Szewska, Włosienicza, Kuśnierzy. Budżet prawie 18 milionów 8,5 rok 2024. No ale też mamy mniejsze ulice, bo to jest choćby na osiedlu letnim Pogodno Aleja Żołnierza, które będą remontowane za 4,5 miliona. Warzywna za ponad 1 milion złotych i też konsekwencje dobrej współpracy z powiatem, bo przejdziemy nie tylko na Orzeszkowej od strony obwodnicy północnej, tam jest gruntówka, którą trzeba połączyć Warzywną z obwodnicą północną właśnie przez ulicę Orzeszkowej ta inwestycja w części już będzie właśnie w przyszłym roku w realizacji. Natomiast bardzo wyczekiwana ulica przez mieszkańców dużej dzielnicy jednorodzinnej to ulica Sadowa. Udało się powiatowi pozyskać środki zewnętrzne. Nasz udział będzie wynosił 3,5 miliona złotych, z czego 2 miliony 400 w roku 2024 i ta inwestycja też już w przyszłym roku wejdzie w fazę realizacji. To tyle z dróg. To już jest kilkadziesiąt milionów złotych, a inwestujemy w różne inne obszary życia miasta. Kończyć będziemy amfiteatr. Termin oddania amfiteatru przewidywany jest na maj i widać, że wykonawca ma bardzo dobre tempo.
Tempo jest zadziwiające.
Tak, trudno powiedzieć, żeby były jakieś kłopoty harmonogramowe. Cieszymy się z tego, że wykonawca świetnie sobie radzi. To jest inwestycja około 28 milionowa, z czego jeszcze 10 przypada na rok 2024. Bardzo dużo będzie różnorodnych inwestycji w obiektach zabytkowych, bo składamy, aplikujemy o środki zewnętrzne. Jeszcze tej inwestycji nie jesteśmy w stanie wpisać w budżet, ale mam dużą nadzieję, że wykonamy ostatni etap rewaloryzacji muru przy ulicy Klasztornej. Pozyskaliśmy środki i będziemy inwestować w obiekty sakralne, bo to jest i cerkiew prawosławna i średniowieczny dzwon na kościele świętego Jana. To jest największy dzwon na Pomorzu i to inwestycja, którą usłyszymy w sensie dosłownym. Ten dzwon będzie na pewno nam grał na najważniejszych miejskich i państwowych wydarzeniach. Kolegiata, mam nadzieję, że wejdzie w kolejną fazę projektową, bo jeden zakończyliśmy, a drugi związany z rewaloryzacją wieży kolegiaty wraz z budową windy na taras widokowy przed nami. My zabezpieczamy po stronie wkładu własnego również środki na ten cel. Poza kulturą mamy obszar polityki społecznej. Bardzo potrzebowaliśmy miejsc w żłobku, bo ta kolejka oczekujących rodziców, którzy chcieli powierzyć kadrze żłobka swoje dzieci pod opiekę, rosła.
Ile tych nowych miejsc żłobkowych?
Tak, mieliśmy dotychczas 200, kilkadziesiąt osób oczekiwało, a wykonamy 114 miejsc, więc można powiedzieć, że powinniśmy zaspokoić pełne oczekiwanie czy zapotrzebowanie, przynajmniej na ten moment, który się pokazuje. To są 4 oddziały w rozbudowywanym żłobku na osiedlu Zachód za kwotę 5 200 000, 1,5 miliona przypada na rok 2024. Polityka społeczna to też mieszkaniówka i tam się też bardzo dużo wydarzy, bo można powiedzieć, z jednych inwestycji wchodzimy po to, żeby zaczynać następne. Oddamy na Śniadeckiego jeden budynek z 33 mieszkaniami. Rozpoczynać będziemy na Śniadeckiego kolejny z 16. Rozpoczynać będziemy budynek przy ulicy Spokojnej, gdzie pojawi się 19 mieszkań. No i to już są liczby imponujące, jak na ten wysiłek inwestycyjny. To jest 16 milionów w roku przyszłym. Ale to spowoduje, że to jest też moment historyczny, który warto podkreślić. Z kolejki osób oczekujących w roku przyszłym TBS planuje zrealizować ponad połowę zapotrzebowania. Myśmy mieli jednak zazwyczaj okresy wieloletniego oczekiwania na mieszkanie. One ostatnio zaczęły się skracać dynamicznie, a rok przyszły to jest ponad 50% kolejki, która będzie skonsumowana w tym sensie, że oczekujący na mieszkanie ponad połowa z nich w przyszłym roku dostanie
lokal. Panie prezydencie, na pewno dopiszą się kolejni, więc ta kolejka się skróci.
O to też jestem spokojny, ale przy tym tempie inwestycji, ponieważ te rozpoczynane inwestycje będą kończyć się w roku 2025, to widać, że jakby ten potencjał do oddawania lokali i zaspokajania potrzeb mieszkańców, którzy nie są w stanie we własnym zakresie nabyć mieszkanie. Ten potencjał na lata przyszłe oczywiście również jest. Sport. W sporcie mamy w tym roku oddawane lodowisko, kryte, o połowę większe, z pełnym zapleczem socjalnym. Myślę, że tak i myślę, że wszyscy tym lodowiskiem będziemy się naprawdę cieszyć. W obszarze sportu to również szykowana, już rozpoczęta dokumentacja na przebudowę, czy można powiedzieć wybudowanie zupełnie nowego stadionu piłkarskiego przy ulicy Ceglanej. Dokumentacja kosztuje 1 000 000 zł. Jesteśmy w fazie koncepcyjnej, można powiedzieć końcowej. Za chwilę zaczną się już prace przy właściwej dokumentacji, ale w przyszłym roku również chcemy poprawić warunki na hali. Tam nakłady wyniosą około 1,6 miliona. Między innymi wymienimy parkiet koszykarzom też z perspektywy Ekstraligi Koszykówki. Ta inwestycja jest niezbędna. Myślimy też trochę o rozwinięciu na bocznej trybunie liczby miejsc, więc to wszystko to też rok przyszły. No i wreszcie obszar edukacji, on też nie będzie osamotniony w inwestycjach, bo mamy bardzo dużą modernizację szkoły podstawowej numer 3, to jest nakład 8 milionów, z czego prawie 4 w roku 2024 i to jest inwestycja, która w przyszłym roku musi się skończyć, ta modernizacja trójki, obydwu budynków, ale do tego rozpoczynamy już teraz dokumentację na budowę nowej szkoły na osiedlu Pyrzyckim, ona jest niezbędna na tym rozwijającym się mieszkaniowo osiedlu, no i wreszcie nie odpuszczamy tematu remontu w szkołach, bo na ten cel zawsze prawie 2 miliony złotych co roku w budżecie są zabezpieczane.
To tyle w telegraficznym skrócie. Ja chciałem wrócić do dróg i chciałem zapytać o ulicę Wyszyńskiego, bo ta główna ulica w Stargardzie, ona ma się zmienić. On ma stać się deptakiem. Wszyscy dopytują, zastanawiają się, drapią się po głowie, jak to będzie zorganizowane.
Tak, to jest inwestycja, którą szykujemy, można powiedzieć, na następną pięciolatkę, na następną kadencję. Niezależnie od tego, kto będzie prezydentem, ta inwestycja po prostu będzie gotowa do realizacji. Punktem wyjścia jest zrealizowanie obwodnicy północnej, która ma dać nam oddech komunikacyjny, przenieść po prostu dużą część ruchu. I punktem wyjścia jest również zakończenie przez kolej modernizacji wiaduktów. Inaczej nie wolno na Wyszyńskiego wchodzić. Ale rzeczywiście szykujemy się, proszę sobie wyobrazić, od początku tej kadencji, która trwa już 5 lat. Bo zaczęliśmy od konkursu architektonicznego, później zrobiliśmy studium, później plan zagospodarowania przestrzennego. Obecnie rozpoczynają się prace przy dokumentacji. W ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, priorytetem miasta jest przebudowa Wyszyńskiego. Mamy już, można powiedzieć, uzgodnione ponad 50 milionów złotych, które w trybie bezkonkursowym na tę inwestycję zostaną przeznaczone. To jest inwestycja, która jedna będzie w wartości około 100 milionów, szacujemy. I tak jak powiedziałem, ona na przyszłą kadencję będzie w gotowości realizacyjnej. To ma być rzeczywiście prawdziwe, europejskie, o wysokim standardzie centrum, gdzie prymat będzie miał pieszy, czyli będzie duży deptak z dwoma ciągami gastronomii, ze swobodnym wejściem na Plac Wolności, z dużą fontanną, z dużą ilością zieleni i łatwą komunikacją z terenem przed Essekiem, który kompleksowo przebudowany będzie zawierał pod spodem parking, a u góry w takim amfiteatralnym układzie meble miejskie, zieleń, czyli to wszystko, czego potrzebują mieszkańcy, żeby chwilę dłużej w centrum zostać. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że realizując inwestycje amfiteatru wyprowadzimy zmodernizowane aleje w kierunku Placu Wolności, to ta komunikacja również z tą przestrzenią parkową będzie płynna. No i będziemy mieli centrum, które no na pewno będzie jednym z nowszych, bardzo zielonych, takich bardzo przyjaznych dla mieszkańców centrów miast. Dodam jeszcze tylko, że w planie zagospodarowania przestrzennego dopuściliśmy możliwość komercjalizacji tych przestrzeni wokół Wyszyńskiego. To powinno bardzo efektywnie wpływać na to, żeby inwestorzy prywatni przeobrazili tę popeerelowską pozostałość przy ulicy Wyszyńskiego. Ma być miasto twórcze jak najbardziej.
Wróćmy do czegoś, czym cały czas żyje Polska, czyli wyborów parlamentarnych. Zapytam pana jako doświadczonego samorządowca. Da się odkręcić niektóre ustawy, które są mało samorządowe? Mam tutaj na myśli głównie te związaną ze zmianami podatkowymi i tym, że samorządy dostają mniej pieniędzy. Pan ma taką nadzieję, że nowy rząd to zmieni?
Mam nadzieję, że potencjał budżetowy i determinacja nowego rządu na to pozwoli, bo rzeczywiście samorządy od dłuższego czasu odczuwają elementy związane z ograniczeniem samodzielności i to jest konsekwencja ograniczenia potencjału ekonomicznego głównie na wydatki bieżące. Myśmy sobie któregoś razu liczyli, że gdyby nie rosnąca dopłata do zadań subwencjonowanych w oświacie, która ta część oświaty powinna być po prostu sfinansowana przez budżet państwa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Upraszczając, jest to prowadzenie szkół podstawowych. Miasto do tej części zadań oświatowych dopłaca ponad 34 miliony złotych w tym roku. Niezależnie oczywiście od tego, że naszym zadaniem własnym jest utrzymanie przedszkoli i to jest zadanie, które samodzielnie finansujemy. I do tego nie mam absolutnie żadnych pretensji, bo taki jest podział zadań. Natomiast zadania subwencjonowane powodują ten potężny deficyt. Z drugiej strony zmiany w systemie podatkowym, które spowodowały, że dostajemy pieniądze nie te, które mieszkańcy zarobią w sensie podatku dochodowego, tylko dostajemy pieniądze według tego, co minister finansów zaplanuje i ta struktura finansowa się mocno zmieniła na niekorzyść dla samorządów. Myśmy liczyli ubytek na kilkadziesiąt, nawet około 40 milionów złotych w możliwości, w potencjale na usługi miejskie. A to oznacza, że mamy więcej miejsc w przedszkolach, że mamy większy potencjał na komunikację zbiorową, większy potencjał na podnoszenie jakości edukacji. Tych zadań, jakby, których oczekują mieszkańcy, jest mnóstwo, również większy potencjał inwestycyjny. Jeśli wrócimy sobie do tej dyskusji, czy do tych moich też wypowiedzi na temat tego, co w mieście się dzieje, to my w jakimś sensie pokazujemy, że samorządność ma sens. Stargard nie chce powiedzieć, że jest zielonym punktem na mapie, bo samorządy intensywnie inwestują nie tylko Stargard, ale my jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że rozwój gospodarczy na razie przynosi nam cały czas paliwa tego mechanizmu do możliwości finansowania zadań inwestycyjnych. Ale jeśli chodzi o dochody bieżące, te, które powinny stanowić o poszerzającej się ofercie dla mieszkańców, w tym zakresie ta słabość jest bardzo odczuwalna i nawet nie chcę mówić, z jakim wysiłkiem mierzą się poszczególne jednostki organizacyjne. Wszyscy oczekiwalibyśmy wyższego standardu utrzymania zieleni, czystości w mieście i tak dalej. To wszystko kosztuje. Żeby częściej jeździły autobusy, żeby było ich więcej, to
albo
wszystko kosztuje.
Albo kolorowo na przykład na święta Bożego Narodzenia. Będzie w tym roku kolorowo?
Robimy co możemy oczywiście, żeby z tej jakości nie schodzić i również w tym obszarze. No, mam nadzieję, że mieszkańcy będą zaskoczeni. Pojawi się sporo nowych rozwiązań, sporo kurtyn świetnych na drzewach i to powinno mieszkańców zaskoczyć. Będzie gdzie zdjęcie sobie zrobić na pewno.
Ale zanim święta Bożego Narodzenia, święto niepodległości w Stargardzie już w najbliższą sobotę.
Takie jest i zapraszamy serdecznie, bo to ważne, żebyśmy pamiętali o tych, którzy no, walczyli o to, krótko rzecz mówiąc, o to, żebyśmy mogli mieć tego typu zmartwienia czy wyzwania, o których dyskutujemy. I z jednej strony trzeba im oddać hołd, a z drugiej strony no, wspólnotowo świętować ważne dla polskiego narodu ważne święto, ważną uroczystość. O 10:30 składamy wiązanki pod pomnikiem patriotycznym, później jest uroczyste nabożeństwo w kolegiacie. O 12:00 na Rynku Staromiejskim część wojskowa i tu dowódca garnizonu Stargardzkiego przejmuje tą rolę organizacyjną. O 15:00 jest koncert organowy w kolegiacie. Mamy nowe organy. Koncert organowy z wolnym wstępem oczywiście dla mieszkańców na pewno jest jakąś nowością i ciekawym wydarzeniem. I później już w sali Stargardzkiego Centrum Kultury koncert naszej Stargardzkiej Kameraty. Bardzo się cieszę z tego również, że możemy nieodpłatnie mieszkańców na ten koncert zaprosić.
I zapraszamy z całego serca na koncert. Sobotni koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Moim waszym gościem dzisiaj w twoim radiu był Rafał Zając, prezydent Stargardu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.